Sebastian Wierciak, witam serdecznie w wyjątkowej rozmowie pod krawatem przed finałem Pucharu Polski w Warszawie, Pogoń Szczecin, Legia Warszawa. Jednocześnie nigdy chyba w rozmowie pod krawatem nie było trzech gości, a są dzisiaj ze mną Jerzy Chwałek, Super Express.
Dzień dobry.
Daniel Trzebacz, pogońsport.net.pl oraz Pogoń FM w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witam.
I Artur Dyczewski z Radia Szczecin, mój kolega dziennikarz.
Dzień dobry, witam.
Panowie, nie wiem, czy wy macie podobnie jak ja takie mieszane uczucia, z jednej strony szczęście, z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy jakiś delikatny strach, bo w zeszłym roku to miała być formalność, a w tym wydaje się, że jednak przeciwnik trochę mocniejszy, Legia Warszawa. Daniel Trzebacz może.
Faktycznie przeciwnik mocniejszy, wydaje się, że lepszy kadrowo niż Pogoń Szczecin, ale może właśnie to nam pomoże, że nie jedziemy do Warszawy w roli faworyta, bo jak przypomnieli sobie poprzedni rok, my nie jechaliśmy na finał, my jechaliśmy po puchar. Myślę, że w wielu kibicach, ale pewnie i też piłkarzach takie przekonanie gdzieś w głowach było, bo było widać to na boisku, że te nogi nie niosły. Także może to być tak naprawdę jakiś taki pozytyw po stronie naszej drużyny, że tym razem to nie my będziemy faworytem, nie my musimy, a możemy i może to nam właśnie pomoże.
Mental to bardzo ważna sprawa u zawodników. Widzieliśmy w ostatnim meczu, że ten mental jest na wysokim poziomie. Z 2-4 zmieniliśmy wynik na 5-4. To było chyba ważne zwycięstwo Pogoni Szczecin, szczególnie na kilka dni przed pucharem.
Dokładnie. Uważam, że to jest duży atut i piłkarze będą mieli w głowach i obojętnie co by się działo na boisku w Warszawie, to będą mieli tą świadomość, że każdą stratę można odrobić. Natomiast jeśli pozwolisz jeszcze, ja sobie tutaj taki przygotowałem malutki cytat Kamila Grosickiego z wywiadu, który z nim robiłem po ubiegłorocznym finale i on powiedział coś takiego. Mecz z Wisłą przegraliśmy w głowach. W dniu finału nikt z nas piłkarzy nie wyobrażał sobie niczego innego jak tylko zwycięstwa. Myślę, że pewność siebie nas wszystkich zgubiła. I teraz nawiązując do jednej z ostatnich wypowiedzi Kamila, gdzie powiedział, gdzie on chciałby grać z Legią, być może miał to w głowie, że silny rywal wymusi tą koncentrację od pierwszej minuty. Nie będzie żadnej pewności siebie, że rywal jest słabszy, wręcz przeciwnie, że rywal jest taki sam, a może nawet ciut lepszy.
Kamil Grosicki bardzo, bardzo chce tego pucharu. On na każdym kroku to podkreśla, że idzie po ten puchar, Artur.
Zgadza się, to jest wychowanek. Chłopak, który tu zaczynał swoją piłkarską przygodę, tu stawiał pierwsze kroki, tu przebił się do tego dorosłego futbolu, wrócił właśnie po to, żeby dać się Pogoni to trofeum. Bo oczywiście w historii Pogoni Szczecin możemy mówić o tytule mistrzyń Polski piłkarek ręcznych, o zdobytych pucharach Polski przez piłkarki, piłkarzy ręcznych, koszykarzy Pogoni. Ostatnio też mamy tytuł mistrzyń kraju w piłce nożnej kobiet, kobiecej Pogoni Szczecin, ale jednak ta sekcja piłkarska jest no bez żadnego trofeum. Nie mamy Mistrzostwa Polski, graliśmy już 4 razy w finałach Pucharu Polski, były te porażki, więc no, kiedy się ta zła karta musi się odwrócić i byłaby to taka piękna historia. Właśnie ten Kamil Grosicki, ten wychowanek, który wraca do Szczecina na koniec kariery i daje to upragnione pierwsze trofeum. Nie udało się przed rokiem, chyba zgubiła nas wówczas ta pewność siebie, tak jak Daniel, powiedziałeś, że my nie jechaliśmy grać finał, tylko my jechaliśmy po ten puchar i my ten puchar już sobie wręczyliśmy przed pierwszym gwizdkiem sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Teraz jest zupełnie inne nastawienie, zupełnie inna mentalność i jeszcze to zwycięstwo w Niepłomicach z Puszczą, to odrobienie tych 2 bramek straty z zespołem walczącym o życie, o ligowy byt, o utrzymanie w Ekstraklasie mocno napędza. 4 gole w Timisa Kulurisa. Naprawdę możemy czekać, ja nie powiem,
najlepszy
że...
strzelec w tej chwili w Ekstraklasie.
Że czekamy na ten finał może nie ze spokojem, ale jednak gdzieś tam każdemu z nas chyba taki wewnętrzny głos podpowiada, że to może się udać, że to piłkarze Pogoni mogą zrobić, choć trzeba to uczciwie powiedzieć wprost. Mimo, że zajmujemy 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy, Legia jest 5., to zdaniem większości fachowców faworytem tego finału jest Legia.
No bo Legia dopiero co z Chelsea grała, to no, tam też w tych nogach musieli trochę zdobyć doświadczenia, bo im mocniejszy przeciwnik, tym doświadczenie lepsze.
Bardzo ważny, uważam, aspekt tutaj podjąłeś, doświadczenie Legii. Dla mnie, Artur powiedział, że Legia jest faworytem. Ja trudno mi powiedzieć jednoznacznie, natomiast procentowo, gdybym szacował, daje 60-40% dla Legii. Właśnie poprzez to doświadczenie tej drużyny. Już za trenera Fejo, czyli obecny sezon, oni dobrze grają w ważnych meczach. Jeśli przypomnimy sobie ich drogę do tego ćwierćfinału Ligi Konferencji, mecze, które były dosyć ważne, które decydowały, między innymi z Brentby, po porażce 2-3, po zwycięstwie 2-3 na wyjeździe w rewanżu, to był rywal naprawdę trudny, zdołali obronić zaliczkę i wygrali. Później z Molde odrobili straty z kolei po porażce na wyjeździe. A Chelsea, mimo że praktycznie bez szans już jechali na rewanż po 0-3, to jednak chcieli coś udowodnić i to im się udało. I tutaj doświadczenie oczywiście niektórych piłkarzy, no Jędrzejczyk, to jest wielokrotny reprezentant Polski i kilku innych byśmy, nie wiemy czy Wszołek zagra, bo on był kontuzję, ale tutaj to doświadczenie i umiejętność w gry w ważnych meczach to jest atut Legii w tym spotkaniu dla mnie.
Wracając do naszego polskiego podwórka do Ekstraklasy, już od kilku meczów słyszałem takie głosy, zobaczcie jak sędziowie gwiżdżą pod Legię, a dzisiaj wiemy już, że to będzie Szymon Marciniak głównym arbitrem, to dobra wiadomość dla Pogoni Szczecin, czy faktycznie sędziowie czasami gwiżdżą pod Legię, Daniel?
Wydaje się, że jest to dobra wiadomość, no bo to jest sędzia międzynarodowy, na pewno największe nazwisko wybierane do sędziowania finału Mistrzostw Świata jakiś czas temu, ale pamiętasz też trzeba, że w ćwierćfinale Legia grała z Jagiellonią Białystok na własnym stadionie. Tam sędzią był Szymon Marciniak i ten mecz nosił takie miana skandalu, bo tam no, dużo działo się takich rzeczy, gdzie podjęte zostały, wydaje się, że niesłuszne decyzje sędziowskie. Także na arbitrze Marciniaku ciążyć będzie też dodatkowa taka presja, bo jakakolwiek taka sytuacja sporna na korzyść Legii będzie wytykana pewnie gdzieś bardzo długo, gdzieś w sieci, wśród kibiców, że no, ten Marciniak to jednak sprzyjał tej Legii i chciał od samego początku wręczyć jej puchar. Oczywiście to są rzeczy, które będą wytykać kibice. My może gdzieś o tym wspomnimy w swoich materiałach, że dana sytuacja była niejednoznaczna, ale no nie ma co ukrywać. Szymon Marciniak to jest najlepszy arbiter w tej chwili w Polsce. Taki nasz towar eksportowy pod tym kątem sędziowania i należy się cieszyć, że to właśnie on będzie sędzią finału Pucharu Polski. Także tutaj na pewno plus po stronie PZPN-u, że to ten sędzia będzie arbitrem. No i mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, jakie mieliśmy rok temu.
A ja pozwolę się tutaj troszeczkę nie zgodzić z Danielem, ponieważ Szymon Marciniak, oczywiście też uważam go za najlepszego polskiego arbitra, ale moim zdaniem PZPN powinien na to spotkanie, żeby uciąć wszelkie spekulacje, sprowadzić sędziego z zagranicy. Wspomniałeś o tym ćwierćfinale z Jagiellonią, tam były dwa rzuty karne. Szymon Marciniak był wówczas sędzią VAR, prowadził zawody Piotr Lasek z Bytomia. Teraz jest sytuacja na odwrót. To Marciniak będzie na boisku, a za VAR będzie odpowiadał Piotr Lasek. Czy na pewno nie można było znaleźć troszeczkę inny zestaw sędziów,
żeby
uciąć się w zarodku te wszelkie spekulacje i zastanawianie się nad każdą decyzją sędziego. Być może i tego życzę, żeby ten finał był prowadzony bezbłędnie, ale też nie jest tajemnicą, że Szymona Marciniaka sędziowie, którzy mają odpowiadają za VAR, boją się wołać do monitora, no bo jak to? Najlepszego sędziego na świecie, jednego z najlepszych, ja mam zawołać i powiedzieć, Szymon, ty tam chyba się pomyliłeś, ty idź zobacz na ten monitor. Więc tak nie do końca uważam, że PZPN tutaj wybrał tak, jakby mógł wybrać najlepszą opcję. Moim zdaniem sędzia zagranicy by rozwiał tu wszelkie spekulacje i wątpliwości.
Jak mówicie o sędziowaniu, to ja mam te obrazki z zeszłego roku, kiedy już właściwie piłkarze Pogoni byli przygotowani do tego, żeby wyjść na murawę i fetować zwycięstwo, a te długie minuty doliczonego czasu leciały i ten czas się przedłużał. I kiedy Wisła zdążyła strzelić nam gola. Tamten mecz był źle posędziowany, że tak zapytam, Jerzy Chwałek?
Nie, ja nie będę. Oczywiście tam był jeden szczegół, do którego później wszyscy wracali, że piłka przy rzucie wolnym została wybita nie z tego miejsca. Oczywiście do wszystkiego można się przyczepić.
Pogoń też grała na czas, co było widać ewidentnie.
Pogoń grała na czas, Pogoń grała w tym meczu słabo, piłkarze przyznali to. Więc ja tutaj co do sędziów, to pan Kwiatkowski wówczas sędziował, prawda, który później oberwał w pierwszej kolejności od prezesa Mroczka, który przypomniał mu tę sytuację. A propos sędziów, ja jestem tutaj, że tak powiem, między kolegami, bo nawet na Twitterze pozwoliłem sobie napisać coś takiego, że jeśli ktoś miałby sędziować ten mecz, to albo Marciniak, albo sędzia z zagranicy. Z kolei uważam, że Szymon Marciniak ma za dużo do stracenia ze swoim nazwiskiem, żeby, powiem tak, żeby kogoś faworyzować. Już nie wnikam, nie mówię o jakimś drukowaniu meczu, ale żeby kogoś faworyzować w tym meczu.
To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy na radioszczecin.pl. Można się przełączyć od razu lub powrócić do niej jako do podcastu, też na Radio Szczecin w naszej aplikacji oraz na naszym radiowym Facebooku. Panowie, jeszcze chciałbym wrócić do sytuacji na przełomie roku, bo to też miało ważne znaczenie. To wszystko, co działo się wokół Pogoni Szczecin, a jednocześnie to wszystko, co działo się w tym samym czasie w szatni. Ty, pamiętam, Daniel, byłeś bardzo blisko wtedy Aleksa Hadidasiego. Rozmawialiście dużo, miałeś newsów od niego. Myślisz, że od początku plan był taki, że Aleks weźmie Pogoń?
Im więcej o tym myślę i próbuję analizować, to coraz więcej rzeczy składa się tam w jedną całość. Oczywiście nikt tego nie mówi głośno, ale oferta Nila Euforiego pojawiła się dwa dni po tym, jak ostatecznie upadły negocjacje z Aleksem Hagitagim. Proces analizy finansów klubu, cały ten due diligence był błyskawiczny. Dlaczego? Jeżeli ktoś miał poważne plany, to pewnie chciałby nad tym posiedzieć trochę więcej, żeby zasięgnąć więcej szczegółów. Tutaj takie chęci nie było, to było bardzo szybkie, więc to naczynia wydają się być w jakiś stopniu połączone. Jest też kilka punktów spornych, które gdzieś tam może nawet jeszcze do tej pory w prasie nie wypłynęły, jak ten inwestor, który Nilo Euforiemu się wycofał. Ja z tym człowiekiem rozmawiałem. Faktycznie ktoś taki był, więc wydaje się, niektóre rzeczy stawiają takie znaki zapytania, ale więcej, myślę, jest takich rzeczy, które łączą Aleksa Hagitagiego z Nilo Euforiem i przejęciem Pogoni Szczecin, a to pokazuje, jak bardzo zależało Hagitagiemu, aby ostatecznie Pogoń przejąć. To się mu udało. Te pierwsze kroki, które wykonał, są, myślę, pozytywne, bo duża część zadłużenia, przede wszystkim wobec piłkarzy, została spłacona. Są spłacane jakieś kolejne rzeczy, czekamy na kolejne środki. Styl zarządzania, tutaj możemy stawiać jakieś różne znaki zapytania, bo słyszy się o tym, jak wyglądają te rozmowy z partnerami klubu, wierzycielami klubu, że nie są to zbyt przyjemne rozmowy, że ten styl negocjacji jest taki bardzo blisko wschodni, niektórzy tak go nazywają, ale tutaj musimy poczekać, bo tak naprawdę to jest miesiąc czasu, od kiedy Aleks Hagitag jest właścicielem Pogoni Szczecin i tak naprawdę pierwsze okienko, pierwsza ta przerwa letnia będzie też okazją do tego, żeby poznać go bliżej, jaki on ma plan na ten klub, bo on wszedł w trakcie rozgrywek już do klubu, wielkich możliwości zmian nie miał, jednak jakiś ruchów wraz ze swoimi współpracownikami dokonał, ale na ocenę musimy poczekać tak naprawdę. Myślę, że najlepiej rok, ale pierwsze oceny już będą pewnie po letnim oknie transferowym, bo wtedy zobaczymy, jaką drużynę on chce budować, a myślę, że to jest dla wszystkich najważniejsze.
Ale wydaje się, że nowy prezes ma też duże ciśnienie na wygranie tego Pucharu Polski, szczególnie jak się czyta te informacje, które pojawiają się w mediach, 2,5 miliona złotych rozdziele na zawodników, na sztab szkoleniowy, jeśli ten puchar zdobędziecie, to motywator olbrzymi.
Motywator jest bardzo duży, natomiast ja nie wiem, czy to jest dobre jednak do końca, że to wszystko, ten jego list taki bardzo emocjonalny, wiele wątków poruszył. Tutaj przed wejściem na antenę Daniel powiedział, że na przykład chyba nie zdradzamy tajemnicy, że Kamilowi Grosickiemu się coś takiego podobało. Ja uważam, że chyba trochę za dużo nawet w tym liście było. Znowu powracanie do tematu, że Pogoń została urotowana dzień przed upadkiem teoretycznie, kiedy tam poszły pieniądze. Ja na przykład uważam, 2,5 miliona można to było powiedzieć piłkarzom, niekoniecznie należało to publikować w mediach, bo mimo wszystko, dlaczego tak mówię, bo może to jednak stworzyć pewną presję na piłkarzy Pogoni. Znowu ten temat jest bardzo mocno nagłośniony przez ten ostatni tydzień. Piłkarze są wprawdzie odcięci, bo wiem, że mają zakaz chyba, ale wiele rzeczy do nich dociera. A faktycznie to Pogoń jest w takiej sytuacji, że Pogoń może, tak jest przynajmniej moje zdanie, Pogoń może zdobyć ten puchar, Legia musi. Dla Legii brak europejskich pucharów jest katastrofą. wyliczono, że to jest ponad 20 milionów straty i wdając się teraz w szczegóły, Legia zatrudniła w tej chwili dwie nowe osoby, dyrektora sportowego i szefa działu sportowego byłego piłkarza niemieckiego Frediego Bobicza. To się wiąże oczywiście z kosztami. Mhm. I dla Legii naprawdę ten mecz jest bardzo istotny i oni będą pod tą jakąś presją. A Pogoń uważam, że w tej sytuacji było mniejsze ciśnienie, tym bardziej, że również usłyszałem od osoby z nowego zarządu Pogoni, że nawet jeśli Pogoń nie wygra tego pucharu, to jest plan B. To nie jest tak, że zdobycie pucharu tutaj jak gdyby zadecyduje o losach Pogoni. Mówię o całości, prawda? To, co się będzie działo w następnym sezonie. Jest ten plan B związany z akademią, z innymi rzeczami. To tak a propos tego, co powiedziałeś o motywacji przez Aleksa Hadigaciego.
Jeszcze chciałbym wrócić, Artur, do tego przełomu roku, ale w takim kontekście sportowym, bo widzieliśmy, że im właśnie wokół Pogoni było tak głośno i niepewnie, tym w szatni była lepsza atmosfera i lepsze wyniki sportowe i nagle na wyjazdach zaczęły się zwycięstwa. Tak trochę jest w sportowcach chyba coś takiego.
Jest jak najbardziej, że im trudniejsze warunki do przygotowań, tym większa jakaś motywacja, większa mobilizacja, większe skupienie na treningach. No tutaj trzeba pochwalić sztab szkoleniowy Pogoni Szczecin, bo ja zawsze twierdzę, że trenera trzeba poznać po okresie tym zimowych przygotowań. Jak zespół wygląda na wiosnę? To był pierwszy, że tak powiem, samodzielny cykl przygotowawczy trenera Roberta Kolendowicza, który przejął zespół po Jensie Gustafsonie w trakcie rozgrywek. Trener Kolendowicz nie odpowiadał za te letnie przygotowania. Oczywiście był asystentem, był w tym sztabie, pracował, ale jednak to był pomysł, to była myśl trenera Gustafsona. On potrzebował też czasu, żeby pozmieniać, poukładać ten zespół na według swojego pomysłu, koncepcji i przerwa zimowa była do tego idealnym momentem. Te przygotowania sami piłkarze podkreślali, zwłaszcza zgrupowanie w Turcji było bardzo trudne, bardzo wyczerpujące, ale są tego efekty, bo chociażby, ja tu sobie też wynotowałem, tegoroczne mecze Pogoni, to jest 12 spotkań, 8 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, 26 zdobytych punktów. Najwięcej widzę chyba Raków Częstochowa ma tyle samo punktów w tej tegorocznej tabeli. Legia natomiast 12 spotkań, 5 zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki i 18 punktów, więc różnica tych punktów jest na korzyść Pogoni. Ten zespół się zbudował, otworzył, mimo wąskiej kadry, bo to trzeba jednak podkreślić, że możliwości manewru nie są za duże. Zobaczymy, jak będzie...
To jest ona krótka ławka.
Tak, jak będzie drużyna wyglądała po tym Pucharze Polski, bo ten finałowy mecz Pucharu Polski, jeżeli nawet nie uda się nam odpukać, nie wywalczyć tego trofeum, jeszcze nie zamyka szansy przed Pogonią gry w europejskich pucharach. Do trzeciej Jagiellonii są już tylko 2 punkty straty, a na koniec rozgrywek będzie mecz w Białymstoku. Ba, Legii też ta porażka nie zamknie, bo Legia ma do Jagiellonii 5 punktów straty. To też jeszcze ta tabela może się całkowicie odwrócić, patrząc na terminarz, patrząc na to, z jakimi rywalami będzie grać Jagiellonia, bo Jagiellonie czekają wyjazdy do Częstochowy, do Rakowa, walczącego o mistrza, do Wrocławia na mecz ze Śląskiem w ostatniej kolejce z Pogonią. A Jagiellonia ma za sobą mnóstwo spotkań i może zapłacić wysoką cenę za dojście do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Pięknie to trener Kolendowicz poukładał tą Pogoń, poprawił grę w defensywie, bo to jest istotne i ważne. Mało bramek tracimy. Jest sporo spotkań, w których Pogoń zachowuje czyste konto.
W obronie jest taka zasada po prostu, wszystkie ręce na pokład. Wszyscy wracamy pod bramkę bronić, a nie czekamy na...
Ten zespół inaczej broni, broni lepiej, mimo że były największe obawy właśnie o tą formację defensywną, bo odszedł w przerwie zimowej, wydawać by się mogło, lider tej obrony, czyli Benedikt Cech. Tymczasem ten zespół naprawdę w defensywie wygląda dobrze. Otworzył kilku piłkarzy, spojrzeliśmy na nich zupełnie inaczej i okazało się, że jednak potrafią grać, jak chociażby João Gamboa, jak Daniel Lonczar, który był wielką niewiadomą, bo co chwilę łapał kontuzję. Nagle się okazuje, że ten piłkarz podpowiednik w przygotowaniach, nie łapie tych kontuzji.
I chyba po wyleczeniu tej kontuzji do końca.
Tak,
bo to jest istotne. My krytykowaliśmy Artur, nawet
jak najbardziej,
Lonczara,
bo to...
który w rundzie jesiennej minutę zagrał w lidze, prawda? A teraz jest zupełnie innym człowiekiem. człowiekiem, innym piłkarzem, ale to się wiąże też, że doszedł do pełni zdrowia i do pełni formy.
Panowie, jeszcze na koniec chciałbym tylko, bo tak przypominam sobie właśnie rozmowę rok temu tutaj, dokładnie o tej porze, 38.30 rano.
Chociaż beze mnie.
Siedziałem z prezesem Mroczkiem i wtedy zadałem mu takie pytanie odnośnie mentalu, porównując do Igi Świątek, mówiąc o tym, jak ważny jest mental, jak ważna jest psychika. I wtedy usłyszałem odpowiedź, że Pogoń ma to szczęście, że Jens Gustafsson jest psychologiem z zawodu i tutaj on jest o to spokojny. Dzisiaj wiemy, że już Pogoń ma psychologa. Chyba mentalnie jesteśmy inną drużyną.
Znaczy ja widzę po Kamilu Grosickim. Ja tak nawet jednemu z kolegów to powiedziałem, że jeżeli miałbym wskazać piłkarza, który zrobił największy rozwój w ciągu ostatnich 2-3 lat, to jest właśnie Kamil Grosicki. Nie któryś z młodych piłkarzy, tylko Kamil pod względem tego mentalu, pod względem tej odpowiedzialności za zespół, pod względem podejścia do zwykłej krytyki. Gdy on przychodził do Pogoni, on potrafił do mnie napisać w środku nocy, że jakiś komentarz mu się nie podoba, bo ktoś coś o nim napisał. Dzisiaj Kamil jest prawdziwym kapitanem tej drużyny.
Przez duże K.
Przez duże K, jak kapitan, jak Kamil. I ja wierzę w Kamila Grosickiego, że to jest ten moment, kiedy on pociągnie tę drużynę do Pucharu Polski. Ma do pomocy Eftimisa Kulirisa, który jest w fenomenalnej formie.
I Roberta Kolendowicza.
Wszyscy na K w jakim stopniu. Także ja bardzo mocno liczę na to, że to naprawdę będzie bardzo ważny dzień w historii Pogoni Szczecin. W moim 30-letnim kibicowaniu, trzecim finał, który będę miał okazję zobaczyć na własne oczy, no niech to będzie taki przełomowy moment dla tego klubu i otworzy tę mityczną gablotę, do której co jakiś czas już będziemy coś wstawiać, a nie tylko raz.
Gablota to raz, ale tak sobie myślę, to premie, które ewentualnie Pogoń może zdobyć, to jest, mogą mieć wielkie znaczenie dla przyszłości.
Oczywiście,
klubu.
Bo to nie jest tylko 5 milionów.
5 milionów plus
pucharu, tylko jeszcze eliminacje pucharów, dni meczowe, które dojdą.
To się szacuje około 12 milionów. Ja pamiętam, że w ubiegłym roku, kiedy przegraliśmy to, prawda, tak. To tak była kwota między 10 a 15 milionów.
Tutaj dochodzi premia dla pucharowiczów,
tak,
jeszcze
od ekstraklasy.
Także no tutaj te pieniądze są naprawdę duże do wzięcia i to by pomogło Aleksowi Hagitagiemu i nowemu zarządowi w budowaniu drużyny, no bo te środki są potrzebne.
Nie mówiąc, ile można już w samych pucharach ugrać.
Aż tak daleko nie wybiegajmy.
A będziemy grać w eliminacjach Ligi Europy. Przypomnę, że Wisła Kraków w ubiegłym roku z tych eliminacji Ligi Europy, później gdy się przegrywa tam w drugiej rundzie, to trafiasz do Ligi Konferencji i Wisła gra w ostatniej fazie eliminacji Ligi Konferencji o fazę grupową, będąc pierwszoligowcem. I wiele nie brakowało w tym rewanżu po porażce u siebie, chyba 1-6 Cercle Brugge, bo tam Wisła już była na prowadzeniu 4-1 w rewanżu. Ostatecznie ten rewanż wygrała, więc są szanse, żeby powalczyć w tych eliminacjach Ligi Europy, później być może Ligi Konferencji, no ale to też wszystko będzie zależało od ruchów kadrowych.
To jest tak odległa przyszłość właśnie przez całe te przygotowania, tego jak będzie wyglądał cały system budowania drużyny, bo ta drużyna będzie przebudowana i to nie ulega na pewno wątpliwości. I zobaczymy tak naprawdę, tutaj poznamy i będziemy w stanie ocenić nowych właścicieli po tym, jak będą budować te drużyny.
25 stopni i pełne słońce. Taka ma być pogoda 2 maja w Warszawie. Także mam nadzieję, że to słońce będzie świeciło dla Pogoni Szczecin, że będziemy pod koniec majówki fetować w Szczecinie zwycięstwo. Jerzy Chwałek, Super Express.
Dziękuję bardzo.
Daniel Trzepacz, pogoń.sport.net.pl i Pogoń FM.
Dziękuję.
Artur Dyczewski, Radio Szczecin.
Dziękuję bardzo.
Sebastian Wierciak, dziękuję za to wyjątkowe wydanie rozmowy pod krawatem.